Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rasachowicz, a za szybką studia realizujący audycję Andrea Kunowa i Valérie. Mamy dzisiaj sobotę, 5 grudnia. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióra Krzysztofa Rutkowskiego i Marka Brzezińskiego. Potem magazyn Europa Widziana z Paryża przedstawi Sylwia Gibbs, a Stefan Rygier paryską kronikę muzyczną. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości naszego dziennika. W wyniku pożaru w dyskotece w Permie w Rosji zginęło według ostatniego bilansu 109 osób, a 135 zostało rannych. Francuzi podczas losowania w Kapsztasie Grup Mundialu 2010 trafili na najsłabszą praktycznie grupę, w której rozstawionym przeciwnikiem Francuzów okazała się drużyna RPA. Prezydent Barack Obama zmienia swe plany odnośnie zaczynającego się w najbliższy poniedziałek szczytu klimatycznego w Kopenhadze. Przybędzie tam na sam jego koniec, 18 grudnia. Oto pełne wydanie naszego dziennika, które opracowałem wraz z Krzysztofem Rutkowskim. W wyniku pożaru w dyskotece w Permie w Rosji zginęło według ostatniego bilansu 109 osób, a 135 zostało rannych. Rosyjskie władze ogłosiły na poniedziałek żałobę narodową. Prezydent Dmitrij Miedwiediew pożar nazwał zbrodnią. Tragedię spowodowało nieostrożne odpalenie fajerwerków i rac w pomieszczeniu, w którym znajdowało się 400 osób. Dyskoteka o nazwie Kulawy Koń nie posiadała odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych i wyjść awaryjnych. Pożar wybuchło w piątek wieczorem. Świadkowie stwierdzili, że słyszeli potężne eksplozje. Lokal stanął natychmiast w płomieniach. Wybuchła panika. Uczestnicy rocznicowych obchodów rzucili się do drzwi wyjściowych, przewracali wzajemnie i tratowali. Wnętrze kulawego konia szybko wypełnił też trujący czad. Wielu spośród zabitych zginęło wskutek zaczadzenia, bądź zostało po prostu stratowanych w czasie próby ucieczki. Strażacy dość szybko opanowali sytuację, ale skutki eksplozji i pożaru okazały się straszliwe. Perm znajduje się w centrum Rosji, u stóp Uralu i o prawie 1500 kilometrów na wschód od Moskwy i liczy ponad 1 000 000 mieszkańców. Do kolejnych tragedii doszło też w Pakistanie. W sobotę samochód eksplodował przed fast foodem w Peszawarze. Co najmniej 2 osoby zginęły. W piątek co najmniej 40 osób zginęło, a kolejnych 45 zostało rannych w wyniku zamachu w Rawalpindi. Tu Paryż Szeref i przejdźmy do innych nie tak tragicznych wiadomości dziennika. Francuzi znowu mają szczęście. Nie dość, że zakwalifikowali się do przyszłorocznego mundialu w Republice Południowej Afryki, głównie dzięki wyraźnej ręce Thierry Henry'ego, ale w piątek wieczorem podczas losowania w Kapsztadzie trafili na najsłabszą praktycznie grupę, w której rozstawionym przeciwnikiem Francuzów okazała się drużyna RPA, bardzo nisko notowana w rankingach światowych. Poza tym w grupie A, grupie francuskiej, zagrają także Meksyk i Urugwaj, którym nie udało się dotąd w historii nowożytnej pokonać niebieskich. Wyniki piątkowego losowania w pozostałych grupach są następujące. Grupa B: Argentyna, Nigeria, Korea Południowa, Grecja. Grupa C: Anglia, USA, Algieria, Słowenia. Grupa D: Niemcy, Australia, Serbia, Ghana. Grupa E: Holandia, Dania, Japonia, Kamerun. Grupa F: Włochy, Paragwaj, Nowa Zelandia, Słowacja. Grupa G, zwana też Grupą Śmierci, Brazylia, Korea Północna, Wybrzeże Kości Słoniowej, Portugalia oraz grupa H, Hiszpania, Szwajcaria, Honduras i Chile. Meczem otwarcia piłkarskich mistrzostw świata 2010 będzie spotkanie Republiki Południowej Afryki z Meksykiem w dniu 11 czerwca przyszłego roku. Hitem fazy grupowej będzie bez wątpienia spotkanie Brazylia-Portugalia. Przypomnijmy, że do dalszych rozgrywek kwalifikują się po 2 drużyny z każdej grupy. Tu Paryż, Radio France Internationale. Oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama zmienił swe plany odnośnie zaczynającego się w najbliższy poniedziałek szczytu klimatycznego w Kopenhadze i zapowiedział, że przybędzie do stolicy Danii tak, aby wziąć udział w ostatnich negocjacjach tego posiedzenia, czyli 18 grudnia. Waszyngton obiecał ponadto wypłacanie co rok 10 miliardów dolarów państwom rozwijającym się. Już ponad setka szefów państw i rządów potwierdziła swój udział w kopenhaskim szczycie. Oczekiwany tam z dużą nadzieją premier jednego z największych państw zanieczyszczających naszą planetę, Indii, Manmohan Singh, też zapowiedział przyjazd na 17 grudnia. Dodajmy tu też za agencją France Presse, że wszyscy delegaci na kopenhaską konferencję klimatyczną będą mogli za darmo skorzystać z usług duńskich prostytutek, wymieniając jedynie ich usługę za kartkę pocztową, którą miejskie władze Kopenhagi położyły przy każdym wezgłowiu łóżek delegatów w stolicy Danii. Kartkę apelującą o nieskorzystanie właśnie z usług miejscowych pań lekkich obyczajów. Pani Suzanne Möller ze Stowarzyszenia Obrony Pracy Związanej z Seksem powiedziała o tym AFP, podkreślając, że zamówienia na panienki można składać przy pomocy internetowej strony tegoż stowarzyszenia. Podczas specjalnego uroczystego koncertu w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie, który obok Ojca Świętego oglądał i słuchał także prezydent Niemiec Horst Köhler, Benedykt XVI mur berliński określił mianem granicy śmierci. Zebrani w Londynie przedstawiciele ministerstw zdrowia najbardziej uprzemysłowionych krajów świata G7, USA, Kanady, Japonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch oraz Meksyku wydali wspólne oświadczenie, że, cytuję, najlepszą ochroną przeciwko pandemii grypy A H1N1 pozostają szczepionki. Koniec cytatu i naszego dziennika z Paryża. Słuchają Państwo Radio France International, a teraz przed mikrofon zapraszam z przeglądem prasy francuskiej Krzysztofa Rutkowskiego i Marka Brzezińskiego.
Kim jest nawróceniec? Nawróceniec to taki mafiozo, który się nawrócił na dobrą drogę. Oczywiście nie za darmo, tylko za cenę skrócenia lub zawieszenia kary. W Libération znajdujemy artykuł o niejakim Gaspare Spatuzza, byłym mafiozo, który został skazany na dożywocie za 6 zamachów bombowych i za 40 morderstw. Gaspare Spatuzza zeznawał w piątek przed zamienionym w twierdzę Trybunałem Palermo, przeniesionym ze względów bezpieczeństwa do Turynu. Wyznań nawróceńców sporo, ich samych też nie brakuje, ale wyznania Gaspare Spatuzzy znaczenie mają szczególne, ponieważ pogrążają nie kogo innego, lecz samego Il Cavaliere, czyli Silvio Berlusconiego. Gaspare Spatuzza powtórzył publicznie przed Trybunałem to, co wcześniej wyznał sędziom śledczym. Nawróceniec został przemieniony w głos, tylko w głos, to znaczy zeznawał zasłonięty parawanem, a wcześniej policjanci przewieźli go pieczołowicie okutanego kurtką. Po raz pierwszy Spatuzza opowiedział, co wie o powiązaniach Berlusconiego z mafią podczas procesu byłego bliskiego współpracownika Il Cavaliere, niejakiego Marcello dell'Utri, który dostał 9 lat więzienia za współpracę z mafią. Spatuzzi zeznał wtedy po raz pierwszy, że działalność polityczna obecnego szefa włoskiego rządu była wspierana przez Cosa Nostra. Spatuzzi wyznał, że niejaki Giuseppe Graviano, ojciec chrzestny dzielnicy Brancaccio w Palermo, powiedział mu, że Berlusconi prowadził pertraktację z mafią od stycznia 1994 roku. Berlusconi miał powiedzieć, że dzięki Cosa Nostra, cytuję, trzymamy cały kraj w ręku i dodał, że mafia dostanie wszystko, czego tylko zapragnie. Od tego czasu mafia dokonała serii zamachów w Rzymie, w Mediolanie i we Florencji. Zginęło 10 osób. Wedle Spatuzzy mafia starała się w ten sposób wywrzeć presję na władzę, uzyskać polepszenie warunków w więzieniu dla członków mafii odsiadujących wyroki oraz wydusić zmniejszenie kar. Kiedy wybory w styczniu 1994 roku wygrała Forza Italia, czyli partia Berlusconiego, Giuseppe Graviano był tak szczęśliwy, twierdzi Spatuzzi, jakby wygrał miliony w totka lub urodziło mu się nowe dziecko oraz zapewniał, że nadeszły bardzo dobre czasy. Czy Spatuzzi zmyśla? Zastanawia się korespondent paryskiego dziennika w Rzymie. Raczej nie zmyśla, chociaż też niekoniecznie można mu ufać. Temu wielokrotnemu mordercy siedzącemu w więzieniu od 1997 roku. Przez długie lata siedział pod celą i siedział cicho. Został nawróceńcem całkiem niedawno, jak powiada, na skutek kryzysu religijnego i nawrócenia się na wiarę. Może jednak jemu warto ufać. Bardziej niż innym nawróceńcom, nie tylko ze względu na religijny charakter jego nawrócenia, ale również dlatego, że chociaż od czasu nawrócenia mówił bardzo wiele, to jednak nazwiska Berlusconiego nie wymieniał, bo obawiałem się i nadal bardzo się obawiam głośnego wypowiadania nazwiska szefa obecnego rządu, powiedział ów nawróceniec, czyli ten właśnie osobnik, który jest autorem wielu zamachów bombowych i aż 40 morderstw, powtórzmy. Obecny na sali rozpraw Marcello Del Utri, odsiadujący wyrok za powiązania z mafią, były szef Publitalia, jednego z koncernów reklamowych zawiadywanych przez Berlusconiego, świadczył, że wyznania nawróceńca są absurdalne i stanowią nieszczęsną próbę rzucania kalumnii na obecny rząd włoski, a sam Berlusconi odniósł największe sukcesy w zwalczaniu mafii. Ale jednak przewodniczący niższej izby włoskiego parlamentu Gianfranco Fini, który odsunął się od Berlusconiego już jakiś czas temu, twierdzi, że wyznania z Patuzzi mają siłę bomby atomowej.
Na 7 bitych stronach dziennik Le Monde przedstawia klucze do zrozumienia, o co toczyć się będą boje na szczycie w Kopenhadze. Spotkanie poświęcone zmianom klimatycznym. Według francuskiej gazety przeciętnemu zjadaczowi bagietki trudno jest się zorientować w sytuacji, stąd obszerne wyjaśnienia najbardziej istotnych zagadnień i potencjalnych raf, na których może się rozbić porozumienie końcowe. Do Kopenhagi przyjeżdżają delegacje niemal 200 państw, aby wziąć się za bary z wyzwaniem, przed jakim staje nasza planeta. Celem jest doprowadzenie do zmniejszenia do roku 2020 w skali ogólnoświatowej od 25 do 40% emisji gazów powodujących efekt cieplarniany. W stosunku do 1990 roku największe w tym względzie ambicje ma Norwegia, która gotowa jest zmniejszyć emisję o 40%. Unia Europejska od 20 do 30%, państwa wysoko uprzemysłowione jeszcze mniej, bo od 12 do 16%, a Stany Zjednoczone wloką się na szarym końcu, deklarując 4% redukcję. Według francuskiej gazety główny gracz tej rozgrywki o najwyższą stawkę klimatyczną jest 9. Przede wszystkim Stany Zjednoczone, najbardziej rozwinięte ekonomicznie państwo świata. Wielkie nadzieje wiązane są z prezydentem Barackiem Obamą, który przyznał, że rozumie powagę sytuacji, ale Obama zapowiedział, że nie zrobi poważniejszego kroku bez kongresu. A w tym przypadku nie można mieć pewności, czy kongresmeni zaakceptują plan przedstawiony przez Biały Dom. Kolejny gracz to Chiny, dynamicznie rozwijająca się gospodarka i kompletne lekceważenie przez komunistyczny reżim w Pekinie spraw związanych ze zmianami klimatycznymi na naszym globie. A przecież chiński moloch ekonomiczny jest największym trucicielem. To właśnie Chiny wypuszczają najwięcej szkodliwych gazów do atmosfery. Kolejne postacie dramatu to Unia Europejska, przeżywające gwałtowny rozwój, Brazylia i Indie i Japonia, gdzie do władzy doszli demokraci nie kryjący swoich ambicji dotyczących zmniejszenia emisji gazów. Wreszcie trzech ostatnich graczy, którzy mają wiele do stracenia. Przede wszystkim Afryka domagająca się redukcji emisji przez państwa północnej półkuli przy jednoczesnej pomocy finansowej dla swojego programu ograniczenia produkcji szkodliwych gazów. Arabia Saudyjska też domaga się pieniędzy, bo na ograniczeniu średniego wzrostu temperatury o 2 stopnie Celsjusza, jak obliczyli eksperci, państwa produkujące ropę naftową stracą w ciągu kolejnych 20 lat 4 biliony dolarów. Wreszcie ostatni uczestnik tej partii to państwa wyspy, przede wszystkim położone na Pacyfiku i na Oceanie Indyjskim. Dla nich zagrożenie nie jest wirtualne. Im grozi zniknięcie z mapy. Zostaną zatopione przez wody oceanów. Taki klimatyczny miecz Demoklesa wisi nad głowami 300 milionów mieszkańców państw wyspiarskich. Karibati, los Atlantydy zagląda w oczy w tak natrętny sposób, że prezydent tego kraju udał się do Australii wstępnie pytać, czy nie przyjęłaby ona mieszkańców państwa, gdy wyspy znajdą się pod wodą. Na drodze do osiągnięcia porozumienia piętrzy się prawdziwy tor przeszkód. Le Monde wymienia 5 głównych punktów spornych. Zastopowanie ocieplania się klimatu na poziomie 2 stopni Celsjusza, przyszłość protokołu z Kioto, finansowanie procesu wyhamowania emisji szkodliwych gazów przez państwa półkuli północnej, ratowanie lasów tropikalnych przed zagładą i wreszcie dotrzymanie złożonych obietnic i wypełnienie przyjętych na siebie zobowiązań. To ostatnie, jak się wydaje, jest kluczem do sukcesu. Zresztą nie tylko szczytu w Kopenhadze. RFI.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
Praca to zdrowie, brzmi francuskie przysłowie. Dziś z pracą kojarzą się coraz częściej słowa mobbing, molestowanie, burnout, czyli wypalenie zawodowe, nazwy nowych, a może starych, ale nienazwanych objawów chorobowych. Nigdy chyba nie było we Francji tak generalnej debaty na temat cierpienia w pracy, którego najskrajniejszym przykładem jest dziś sytuacja w firmie France Telecom, dobrze znanej w Polsce. 25 pracowników telekomunikacyjnego giganta popełniło samobójstwo w ciągu ostatniego ostatniego półrocza. Jeszcze więcej próbowało odebrać sobie życie. 48-letni technik Lionel Dervin wbił sobie publicznie nóż w brzuch, a potem wyjaśnił pobudki tego czynu w książce Ils m'ont détruit, zniszczyli mnie. Opowiada w niej o akumulacji drobnych upokorzeń, molestowania za plecami, rywalizacji, ciągłej dezorganizacji pracy. Byłem tak wykończony, że pracowałem jak robot, myliłem się jak początkujący. W końcu mi powiedziano, że zostanę przeniesiony, bo znalazłem się u granic moich możliwości, opowiada Lionel Dervin. Przebija z tej wypowiedzi obraz przyspieszonej modernizacji France Telecom po prywatyzacji firmy, modernizacji realizowanej kosztem starszej części licznego personelu. 10 lekarzy zakładowych podało się zresztą do dymisji, gdyż nie traktowano poważnie ich ostrzeżeń. Dziś dyrekcja odwołała wiceprezesa i rozpisała kwestionariusz na temat stresu w pracy, który wypełniło już 80% pracowników. Jest to inicjatywa indywidualna, gdyż nie ma we Francji żadnych przepisów, które zobowiązywałyby przedsiębiorstwa publiczne czy prywatne do zajęcia się problemem stresu w pracy. W Belgii natomiast należy to od dawna do obowiązków pracodawcy, mówi Francuz Jean-René Bernard, który był dyrektorem sektora badawczego dużej firmy naftowej w Feluy, niedaleko Brukseli.
En Belgique, il y a depuis 1999 un arrêté royal qui impose aux entreprises de stress au travail.
W Belgii istnieje od 1999 roku dekret królewski, który zobowiązuje przedsiębiorstwa do zajęcia się stresem w pracy. W przedsiębiorstwie obowiązkowo działał pracownik, którego funkcja polegała na nawiązywaniu kontaktów z osobami skarżącymi się na stres i z ich zwierzchnikami po to, aby rozwiązać problem. To było pierwsze posunięcie. W naszym przedsiębiorstwie funkcjonowało to dość dobrze. To byli raczej mediatorzy, nie narzucali własnych rozwiązań, natomiast ułatwiali dialog. Drugim posunięciem było zobowiązanie przedsiębiorstwa do przygotowania raportu na temat stres u pracowników. W naszej firmie powierzyliśmy tę misję badaczowi naukowemu, specjaliście od stosunków w zakładach pracy. To on sporządził bilans na temat stresu u wszystkich kategorii pracowników i w każdym dziale oddzielnie. Później trzeba się było zapoznać z tym raportem. Szef każdego departamentu brał pod uwagę te problemy, które go dotyczyły i był zobowiązany do analizowania dokumentu razem z całym personelem i do zorganizowania zebrań, aby podjąć kroki zmniejszające stres tam, gdzie go stwierdzono. Zauważyliśmy, że bardzo często stres w pracy był spowodowany brakiem informacji, brakiem dialogu między różnymi kategoriami pracowników, zwłaszcza między pełniącymi funkcje kierownicze, a resztą. Każdy był zestresowany, ale z innych powodów.
En fait, nous nous sommes aperçus que très souvent le stress en question résulte d'un manque de dialogue, d'un manque d'information entre les différents personnels et en particulier entre les cadres et les non-cadres. Chacun étant stressé pour une raison différente.
Jean-René Bernard twierdzi, że ta procedura była skuteczna, poprawiała sytuację, aczkolwiek w tym zakładzie pracy stres nie występował w formie ostrej. Były to raczej napięcia wynikające z przepracowania albo z konfliktów ze zwierzchnikami. Były też kategorie pracowników bardziej wystawionych na stres, gdyż zobowiązanych do wykazania się natychmiastowymi wynikami swej pracy, na przykład handlowcy sprzedający produkty firmy. Najważniejsze, że mówiono o tym otwarcie jako zjawisku generalnym, obiektywnym, obejmującym wszystkich, unikając w ten sposób spirali niedowartościowania, spychającej w chorobę, a nawet popychającej do samobójstwa pracowników, których w tę spiralę zepchnięto. We Francji dialog dopiero się zaczyna. Minister pracy Xavier Darcos zapowiedział wdrożenie planu zapobiegającego stresowi w pracy. Rozpoczęto negocjacje na ten temat w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 1000 osób. Równolegle do inicjatyw rządowych rozpoczęła się w 17 krajach Unii Europejskiej kampania o lepsze samopoczucie w pracy, której wykonawcą we Francji jest Krajowa Agencja na Rzecz Polepszenia Warunków Pracy, ANACT. O tej kampanii, która trwać ma do listopada 2010 roku, rozmawiamy z rzecznikiem Agencji Wykonawczej do spraw zdrowia i konsumentów przy Komisji Europejskiej, Marcinem Mońko. Agencja Wykonawcza do spraw zdrowia i konsumentów została powołana do jakich zadań w Unii?
Agencja została powołana przez Komisję Europejską, żeby wprowadzać w życie unijny program do spraw zdrowia, ale też Oprócz tego program ochrony konsumentów i niewielką inicjatywę Komisji Europejskiej, która się nazywa Lepsze Szkolenie dla Bezpieczniejszej Żywności. Agencja została powołana w 2005 roku, tak naprawdę zaczęła działać w 2007. To, czym głównie się zajmujemy, to jest przyznawanie grantów, czy przyznawanie dotacji dla organizacji, które są aktywne w dziedzinie zdrowia publicznego czy ochrony konsumentów.
Na podstawie jakich obserwacji agencja się zajęła problemem stresu w pracy, lansując kampanię Mieux Vivre au Travail, lepsze samopoczucie w pracy?
Po pierwsze trzeba powiedzieć, że unijny program zdrowia jest tylko niewielkim dodatkiem do wysiłków krajów członkowskich. Unia odgrywa aktywniejszą rolę w tych zakresach, gdzie pojedyncze państwa nie mogą podjąć takich działań. My działamy zgodnie z tak zwaną zasadą pomocy. Jeśli chodzi o zdrowie w miejscu pracy, to jest to jeden z wielu priorytetów w ramach unijnego programu zdrowia. W roku, w którym akurat ten projekt został nagrodzony dotacją, to konsorcjum, które wykonuje właśnie ten projekt, przedstawiło interesującą propozycję, która pasowała do programu rocznego i priorytetów Komisji Europejskiej. To konsorcjum składa się z organizacji z 17 krajów Unii Europejskiej. Akurat nie ma wśród tych organizacji jakiejś instytucji z Polski, ale to nie my dobieraliśmy organizacje w tym projekcie. To jest jakby inicjatywa oddolna, czyli te organizacje zorganizowały się same, stworzyły taką sieć i przedstawiły projekt i w dość konkurencyjny sposób udało im się wygrać taką dotację.
Działalność tych instytucji w różnych krajach ma polegać jakby na rywalizacji w wypracowywaniu konkretnych sposobów, konkretnych projektów walki ze stresem w pracy?
Ten akurat projekt przedstawił sposób na rozpowszechnienie pewnych praktyk wśród pracodawców, które mogłyby zmniejszyć stres, ale nie tylko, tu nie chodzi tylko o stres, ale też o może nawet cięższe problemy związane ze zdrowiem psychicznym, bo tu chodzi o depresję też, o inne choroby psychiczne, o tak zwane wypalenie, tak. O różne konsekwencje na przykład tak zwanego mobbingu w pracy. Te rzeczy, według specjalistów od tego projektu, te rzeczy można rozwiązać do pewnego stopnia oczywiście na poziomie miejsca pracy. Najlepiej usytuowanym aktorem, który może wpłynąć na te sprawy, są pracodawcy. Główną grupą docelową tego projektu są pracodawcy. Przekonanie ich, że opłaca się inwestować, a może to nie są jakieś wielkie inwestycje, ale zmieniać procesy w ramach pracy, w ramach organizacji pracy, tak żeby ludzie właśnie nie wypalali się, nie wpadali w depresję, czuli się lepiej w pracy.
I czy te projekty już się wyłoniły, te metody, czy też trzeba poczekać na zakończenie tego programu na jesieni 2010, tak. Żeby się dowiedzieć, co wymyślono?
No, oczywiście, oficjalnie ten projekt się kończy w przyszłym roku, więc nie ma ostatecznych wyników, ale z tego co wiem, projekt ma już pewne osiągnięcia. Na przykład została otwarta specjalna strona internetowa z interaktywnym kwestionariuszem dla firm. Dzięki temu firmy mogą oceniać sytuację dotyczącą właśnie zdrowia psychicznego u siebie. Ten kwestionariusz jest już udostępniony od października tego roku i takich firm jest już 500, więc jak na 2 miesiące jest to całkiem dobry wynik, ale oczywiście trudno mówić o jakichś ostatecznych wynikach tego przedsięwzięcia.
Czy można powiedzieć, że Agencja Komisji Europejskiej, Agencja do Spraw Zdrowia i Konsumentów stwarza dla krajów członkowskich platformę, na której mogą one porównywać swoje badania i swoje projekty i potem powiedzmy łatwiej będzie wypracować i szybciej być może wypracować coś nowego?
Ja bym powiedział tak, że to raczej unijny program do spraw zdrowia stwarza taką platformę. Ten program pozwala na to, że jeśli ktoś wymyślił coś dobrego w dziedzinie zdrowia publicznego w jednym kraju i to działa, to warto spróbować zaadaptować to w innych krajach. Wtedy zyskujemy czas, oszczędzamy pieniądze, korzystamy z innych doświadczeń, nie wyważamy otwartych drzwi. Agencja, działając na podstawie tego programu unijnego, może takie właśnie działania, które rozpowszechniają dobre praktyki, może wspierać finansowo.
Czy będą jakieś nagrody na zakończenie?
W ramach tego projektu jedną z zachęt dla przedsiębiorców, dla pracodawców, którzy by zaangażowali się w te działania, wydaje mi się, że przyznaje nagrody w przyszłym roku. Ale oczywiście ja nie sądzę, że nagrody powinny być najważniejszą sprawą. Tu chodzi o to, żeby pracodawcy zauważyli, że w ich interesie jest polepszanie sytuacji pracowników w zakresie właśnie zdrowia psychicznego.
Jeszcze może ostatnie pytanie. Czy są w Unii kraje, w których problem, jak mówią we Francji, cierpienia przy pracy, złego samopoczucia w pracy, występuje w sposób bardziej doraźny, ostrzejszy niż w innych krajach?
Ja nie mam takich danych oczywiście. Wiem, że specjaliści, którzy pracują przy tym projekcie, oceniają, że około 130 miliardów euro kosztują problemy psychiczne pracowników właśnie w pracy. To nie tylko chodzi o nieobecności w pracy na przykład, które są oczywistą stratą, czyli tak zwany absentyzm, ale też o zjawisko, które specjaliści nazywają, może tak nieładnie po angielsku, prezentyzmem, czyli przychodzenie do pracy w słabym stanie psychicznym, co prowadzi do błędów, zmniejszenia jakości pracy czy spadku innowacyjności. To, co projekt proponuje, ten właśnie projekt finansowany przez nas, dostosować obciążenia pracą wśród pracowników. Może trzeba zwiększyć czasem kontrolę pracownika nad tym, jak wykonuje własne obowiązki, albo zwiększyć możliwości uczenia się w pracy, czy może troszeczkę zmienić styl kierowania firmą. Każda firma musi wybrać coś, co akurat pasuje dla niej. Dla mnie ważne jest, żeby powiedzieć, że to jest inicjatywa oddolna. Cieszymy się, że możemy popierać taki projekt, ale to nie jest nasz projekt. To jest projekt tego konsorcjum.
Które reprezentuje kraje członkowskie.
Które reprezentuje różne organizacje z tych 17 krajów Unii Europejskiej. To jest ważna sprawa, bo to jest też istotne, że my finansujemy, my wspieramy oczywiście ten projekt. Ale to nie jest nasz pomysł. Ten pomysł pochodzi z dołu. Na tym polega też zaleta programu. To chodzi o pomysły, które są gdzieś w jakimś jednym kraju Unii Europejskiej. Coś zostało wymyślone na poziomie lokalnym. I my tutaj pomagamy troszeczkę, żeby w innych miejscach w Unii Europejskiej takie rozwiązanie może zostało zaadaptowane.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Marzeniem Claude'a Lévi-Straussa od najwcześniejszych lat było zostanie muzykiem, najchętniej kompozytorem lub dyrygentem. Niestety, jak sam mówił, Bozia talentu nie dała. W całej swej twórczości, opartej siłą rzeczy na słowie, widział rodzaj substytutu, formy zastępczej, kompensującej brak zdolności do komponowania muzyki, której jednak przyznał miejsce centralne w swojej myśli, w sposobie jej uporządkowania i w swoim paradygmacie wrażliwości na sztukę. Miał zresztą po kim dziedziczyć artystyczne powołanie. Jego ojciec był malarzem, a dziadek Isaac Strauss, nazywany paryskim Straussem, choć ze słynnymi Wiedeńczykami nie łączyły go żadne więzy pokrewieństwa, był nadzwyczaj modnym kompozytorem walców i kwadryli w połowie XIX wieku i naczelnym baletmistrzem na dworze i w operze Ludwika Filipa i Napoleona III, a przy tym, last but not least, jednym z pierwszych we Francji obrońców geniuszu Beethovena. Już w dzieciństwie Claude Lévi Strauss chciał iść w jego ślady, próbował wszelkich instrumentów, fortepianu, skrzypiec, klarnetu, gitary, okaryny, czegokolwiek, aby szybko uznać, że nie tędy droga. Odkrył wkrótce metodę kompensacji, a znalazł ją w strukturalizmie, ściślej rzecz biorąc, w analizie mitów. Zawdzięcza to głównie swojej fascynacji Wagnerem, której nie podzielam, lecz być może jestem w błędzie. Dla mnie jak dla niczego, Wagner jest chorobą, którą trzeba przejść gwoli osiągnięcia pełni człowieczeństwa, lecz z której czym prędzej trzeba się wyleczyć, tym bardziej, że w nosie mam pełnię człowieczeństwa i gardzę wręcz tego rodzaju humanistycznym nadęciem. Claude Lévi-Strauss uparł się jednak przy tym, aby muzykę uczynić swego rodzaju kręgosłupem, by nie rzec siłą sprawczą i porządkującą swej myśli. Zgadzam się z nim zresztą w zupełności. We wszystkich przejawach ludzkiej wyobraźni najbliższe mi jest to, w literaturze czy malarstwie, co zdolne jest rozwibrować w nas muzyczną strunę i co nie gwałci naszego poczucia rytmu, harmonii i kantyleny, a w miarę możliwości i wytrzymałości materiału. poza Hrabala i Prusta, Nabokowa i Alberta Coena, Gombrowicza, Camusa i Kuczoka, genialny rap literacki Selina w Podróży do Kresu Nocy, czy nawet Doroty Masłowskiej w Pawiu Królowej. Już Smutek Tropików, choć Lévi-Strauss później się wyrzekł tego arcydzieła, powstał jako szkic opery. W swych późniejszych dziełach naukowych sensu stricto, zwłaszcza w tetralogii pod tytułem Mythologique, czyli mitologie lub raczej mitologiczne, a drążąc głębiej logika mitów, nawiązywał bezpośrednio do wagnerowskiej rewolucji muzyczno-mitologicznej, czyli de facto antropologicznej. Jest swoją drogą niepojęte, że monumentalnego dzieła największego z antropologów dotąd na Polski nie przełożono. Czterotomowa forma dzieła odpowiada formalnie Pierścieniowi Nibelungów, którego autor Ryszard Wagner wierzył skądinąd w to, iż muzyka zaczyna się tam, gdzie kończy się władza słów. Lévi-Strauss skłonny był dać temu wiarę, gdyż był przekonany, częściowo zapewne pod wpływem Freuda, zwłaszcza jak współczesny mu Lacan, że to język jest formą pierwotną, warunkiem wstąpienia w świat dalszych wtajemniczeń semantycznych, muzycznych, społecznych. W Wagnerze zaś widział ojca założyciela analizy mitów, którego metoda ich segmentacji, podziału na osławione leitmotywy, kontrapunktycznie ze sobą splecione, zainspirowała go już za młodu, choć dopiero dużo później zdał sobie z tego sprawę. Jonas Kaufmann, wielka tegoroczna gwiazda, obsypana wszelkimi nagrodami w mym kochanym Łabędziu z wagnerowskiego Lohengrina z malerowską orkiestrą kameralną pod batutą Claudia Abbado. W natchnionym wstępie do pierwszego z czterech tomów mitologii surowej, ugotowane, Le Cru et le Cuit, składającego się z rozdziałów, które imitują formy muzyczne, uwertura, symfonia, fuga, finał, Claude Lévi-Strauss rozplata z wirtuozerią pajęczą sieć domniemanych powiązań strukturalnych między kulturą a naturą, a w szczególności między światem mitów a muzyką. Mit, jak dowodzi, można odczytywać tak, jak czyta się partyturę orkiestralną, zarazem horyzontalnie, śledząc tok narracji, czyli poszczególnych głosów, intryk, rozwijających się linearnie i kontrapunktycznie splecionych, oraz wertykalnie, śledząc, w jaki sposób elementy mitów ze sobą się kombinują, tworząc harmonię i jak się przetwarzają w konfrontacji z innymi, zacieśniają wzajemne relacje, jak w zagęszczonym strettofugi. W jego mniemaniu, w erze nowożytniej na Zachodzie, począwszy z grubsza od renesansu, muzyka przejęła funkcję mitów, owej zbiorowej konstrukcji intelektualnej, która przez tysiąclecia była dla człowieka busolą i sposobem na scementowanie ludzkiej wspólnoty. Mityczny sposób myślenia ustąpił pod naciskiem myślenia naukowego, narodzin ekspresji powieściowej oraz pojawienia się wielkiej formy muzycznej, opery, pasji, oratorium, które przejęły niektóre z funkcji, czy jak to woli, struktur, jakich mit od tej pory nie był już w stanie wypełnić. Aria z chórem ze stworzenia świata. Haydna, Julia Kleiter, Rias Kammerchor, orkiestra barokowa z Freiburga pod batutą René Jacobsa, wybranego przez pismo Klasika artystą roku. Muzyka towarzyszyła Lewistosowi od najwcześniejszych lat. Nie mógł pracować bez muzycznego tła. Dopiero dźwięki, rytmy postrzegane choćby mimowoli inspirowały myślenie. Poza Wagnerem szczególnie ukochał sobie Debussy'ego i Rameau. Zafascynowany był jeszcze początkowo Strawińskim, lecz powyżej i tego progu od muzyki odpadał, mógł ją najwyżej podziwiać, lecz nie kochał. Wyrzucano mu konserwatyzm względem sztuki nowoczesnej, tyleż malarstwa, co muzyki. Chciano widzieć reakcjonistę w tym, który ośmielił się nie ukrywać swej reakcji odrzutu wobec dodekafonizmu czy serializmu. Claude Lévi-Strauss kierował się zapewne subiektywnymi odczuciami, lecz moim zdaniem były one trafne, gdy dowodził, że atonalizm czy serializm zrywają kontrakt wiążący kulturę z naturą. Odwołują się wyłącznie do kultury, lekceważąc fakt zakorzenienia muzyki w naturze, fizjologii, mechanizmach zmysłowej percepcji i sposobach przetwarzania bodźców w korze mózgowej, co wyłania się dopiero z ostatnich badań wskazujących niedwuznacznie na to, że nasze neurony inaczej reagują na konsonans odpowiadający częstotliwościom wyrażonym w liczbach prostych, niż na dysonans oddalający nas od wzorca podstawowego pitagorejskich i rzec by można organicznych wibracji. Naszemu reakcjoniście, z którego do dzisiaj szydzą najbardziej zatwardziali moderniści, czas jednak przyznał rację. Niemal wszyscy kompozytorzy współcześni odeszli dziś od atonalizmu i stają na rzęsach, by odzyskać kontakt z naturą, czyli z wyrzuconym za burtę słuchaczem. Przyjdzie im się jeszcze mocno nawiosłować, lecz życzę im powodzenia, gdyż jak pisał Claude Lévi-Strauss, jeszcze niejasny w partyturze, w którą jest zaklęty, zamiar kompozytora aktualizuje się dopiero, tak jak mit, poprzez słuchacza i za jego pośrednictwem. W jednym i drugim wypadku zachodzi odwrócenie relacji między nadawcą i odbiorcą, gdyż to temu drugiemu w ostatecznym rozrachunku przesłanie tego pierwszego pozwala odkryć, iż to on jest przedmiotem znaczącym, signifié. Muzyka żyje we mnie i słuchając jej w istocie słucham siebie. Funkcją mitu i dzieła muzycznego jest w tym sensie, mówi Lévi-Strauss, dyrygowanie orkiestrą milczących wykonawców, jakimi są słuchacze. Etiuda Edur Chopina, opus 10, numer 3, pod palcami Władimira Chorowica, któremu firma Sony wystawiła właśnie pomnik w formie kuferka z 70 kompaktami. Utwór ten nawiedził niespodzianie Lewistosa pod postacią obsesyjnego zgoła wspomnienia, kiedy przebywał w Brazylii na płaskowyżu Mato Grosso. Wydawało mu się wówczas, że do tej formułki streszczającej całą gorycz i ironię egzystencji sprowadza się cała jego przeszłość. Dlaczego jednak Chopin, w którym szczególnie nie gustowałem, pytał w smutku tropików. W momencie, gdy opuszczałem Francję, duchowej strawy dostarczał mi głównie Peleas Debussy'ego. Mówiłem sobie jednak, że widocznie postęp wiodący od Chopina do Debussy'ego można jeszcze silniej uwypuklić przy pomocy ruchu wstecz. Rozkosz czerpaną z muzyki Debussy'ego znajdowałem od tej chwili w Chopinie w formie zalążkowej, jeszcze niedopowiedzianej. Nie mogę się tu zgodzić z Levi Straussem, chociaż mogę wczuć się w jego stan. Kocham jak on Debussy'ego i niemalże na Debussym, Ravelu i Strawińskim kończy się moja miłość do muzyki, wyjąwszy garść przelotnych amorów w dwudziestowiecznym domu artystycznych schadzek, lecz nie widzę czegokolwiek, co u Chopina byłoby zalążkowe i zwłaszcza z tego tytułu mniej rozwinięte czy mniej pełne niż u jego epigonów. Frycek wystarczająco był księżycowy, wymykający się wszelkim kanonom, jak młody Bóg, który spadł niespodzianie na ziemię, by jego nieortodoksyjną wyobraźnię ktokolwiek mógł przyszpilić jak motyla w gablocie ewolucyjnego postępu. Jest swoją drogą znamienne i zabawne, że słuchacze komercyjnego Radio Classic, które urządza co roku imprezę dla maluczkich pod tytułem Wybory Klasyczne, wybrali wspomnianą etiudę Edur Chopina, obdarzoną przydomkiem tristesse, czyli smutek, i służącą Serge'owi Gainsbourgowi za podkład do kazirodczych uniesień względem jego córki Charlotte, najpiękniejszym utworem na fortepian przed sonatą księżycową Beethovena i melodią węgierską Schuberta. Ach, jakże schlebia to Polakowi, jak pierś swą kogucią wypręża. Chopin wygrał, donosi mi z dumą Instytut Polski w Paryżu. Co wygrał, ja się pytam, talon na loda i balon? Raz jeszcze się obawiam, że przy okazji dwuchsetlecia urodzin Frycka nam rozwodnią w komunałach, przetopią na błyskotki z podrzędnego kruszcu, przechwycą w celach nikczem nie narodowych, zapeklują w paryskim panteonie, jak podpowiada Sarkoziemu mistrz rocznicowych ceremonii we Francji, Alain Duo, albo ukrzyżują nad Wisłą zgodnie z tendencją do krótkowzrocznego mesjanizmu made in Poland. Nie widzę dalej niż czubek mego nosa. Chopin nie należy do nikogo. Co najwyżej do nas wszystkich, Alain Planès, sympatyczny i mądry pianista, znalazł drogę do autentyczności, odtwarzając słynny wieczór u Pleyela z 21 lutego 1842 roku na absolutnie nadzwyczajnym Pleyelu z epoki, którego udostępnił mu ze swej kolekcji wielki budowniczy klawesynów Anthony Sidey. Nie słyszałem jeszcze tak brzmiącego fortepiano, dającego wreszcie pojęcie o tym, na czym grał i co naprawdę musiał słyszeć Chopin. Oto Nocturne Esdur, drugi z opusu 9, gra Alain Planès, a za uwagę dziękuję Państwu Stefan Rieger. Do usłyszenia.
I to już wszystko w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej ekipy Radio France International żegna się z Państwem serdecznie z nadsekwańskiego domu radia Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.
Chance with somebody new. I did all I could. I did it right there.